11 minut po 14 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. U nas w studiu pachnie już tak świątecznie, tak pomarańczowo, goździkowo. Chciałoby się pod choinką, która stoi tu przede mną, znaleźć jakieś prezenty. No to my dzisiaj parę takich postaramy się znaleźć, a moimi Państwa gośćmi są pani Katarzyna Krupicka, rzecznik białostockiego ZUS i pani Teresa Fiedorczuk, starszy specjalista Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w białostockim ZUS-ie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To co, mamy jakieś prezenty pod tą choineczką z ZUS-u, czy nie mamy? Coś tam się zmienia bez przerwy w ustawie, coś tam planujemy nowego. To może zacznijmy od tego, że największe prezenty to mamy dla lekarzy, prawda? Będą musieli się troszkę pouczyć przez te święta.
Już dla lekarzy rozpoczynamy rozdawanie tych prezentów świątecznych, bo od 1 grudnia udostępniliśmy dla nich nasz ZUS-owski podpis elektroniczny. Co prawda ta zmiana, która czeka lekarzy, będzie obowiązywała od 1 lipca 2018 roku, więc jeszcze troszkę czasu mają na przygotowanie i wypróbowanie elektronicznych zwolnień lekarskich, bo o nich mówimy. Właśnie od tej daty przestaną istnieć zwolnienia papierowe.
W ogóle?
W ogóle. Mhm. I lekarze będą musieli przyzwyczaić się do wystawiania zwolnień tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej. Już teraz prowadzimy szkolenia, na które serdecznie zapraszamy i chcielibyśmy, żeby lekarze przekonali się do tego, że jest to naprawdę prosty, szybki i łatwy sposób na wystawienie zwolnień lekarskich.
Była taka możliwość, żeby przez pewien okres czasu, czyli do tego 1 lipca właśnie 2018, wybrać sobie, czy jeszcze się elektronicznie wystawia, czy już tylko papierowo, a może i elektronicznie,
do
i papierowo.
Do tej pory lekarze korzystają z obu form. Co prawda ta forma papierowa jest w dalszym ciągu
ulubioną.
Niestety, ale ulubioną. Bardzo mały procent w naszym województwie akurat jest wystawianych zwolnień elektronicznych, chociaż z miesiąca na miesiąc widzimy malutki postęp. W momencie, kiedy udostępniliśmy już podpis elektroniczny ZUS-u, zaczynają pobierać lekarze ten nasz podpis i jest zainteresowanie i myślę, że będą pierwsze próby i liczba zwolnień nam się elektronicznych zwiększy.
Czy to bardzo skomplikowana operacja? Czy to też takie pytania od słuchaczy się pojawiają, czy to nie wydłuży kolejek u lekarzy, bo lekarz będzie musiał w trakcie naszej wizyty to zwolnienie ewentualnie wystawić, a nie tak jak dotychczas wychodziliśmy już z gabinetu i na zwolnienie czekało się tam kilka minut, kto się wystawiał. Papierowo.
System jest tak skonstruowany, że lekarz naprawdę bardzo niewiele danych będzie uzupełniał. Stukując PESEL zostaną pobrane wszystkie dane pacjenta i tak naprawdę zostanie poprowadzony, w jaki sposób ma tylko niektóre kroki wykonać. Jeżeli to będzie podstawowe zwolnienie lekarskie, dosłownie trwa ono może chwilkę dłużej niż minuta. Więc jeżeli system nie będzie się zawieszał, będzie działał dobrze, na pewno nie powinno to wydłużyć kolejek.
Czyli trzeba zainwestować w dobry komputer, żeby tutaj i z dobrym łączem internetowym. Ale co to oznacza dla pacjenta? Bo lekarz musi się nauczyć, musi się dostosować. A taki pacjent, taki zwykły człowiek, musi czegoś się nauczyć, musi coś o sobie wiedzieć, poza tym jaki ma PESEL, czego już się chyba nauczył.
Dla pacjenta jest to ogromna korzyść, ponieważ przede wszystkim pacjent nie będzie musiał w ciągu 7 dni biec albo szukać kogoś, kto dostarczy do ZUS-u bądź do pracodawcy to zwolnienie lekarskie, ponieważ automatycznie w momencie podpisania tego zwolnienia ono trafia do nas, a my rozdysponowujemy właśnie do pracodawcy i oczywiście do ubezpieczonego, jest ono przekazywane na konto PUE. I wówczas też zostaje wyeliminowane to, że jeżeli nie dostarczymy zwolnienia w ciągu 7 dni, nie zostanie zmniejszony zasiłek chorobowy o 25%.
Aha, czyli to jest sama korzyść. Czyli
sama korzyść.
Ci przedsiębiorcy, w skrócie mówiąc pracodawcy, też powinni się jakoś do tych zwolnień przyzwyczaić, bądź też dostosować. Dostosować się powinni, czy oni już wszystko mają?
Większość pracodawców jest dostosowanych. Był obowiązek zakładania konta PUE dla pracodawców, którzy zatrudniają ponad 5 pracowników. Niestety nie było za to żadnych kar i nikt tak naprawdę nie bardzo można było to wyegzekwować, ale bardzo dużo pracodawców, owszem, założyło konta na PUE. Ci wszyscy, którzy mają mniej niż 5 pracowników, nie mieli takiego obowiązku, choć nie twierdzę, że tacy nie mają kont założonych. Ale zachęcamy przede wszystkim do tego wszystkich, również samych ubezpieczonych, żeby zakładali swoje konta i żeby mieli podgląd we wszystko to, co się dzieje u nas w ZUS-ie, ponieważ logując się na naszym koncie PUE, widzimy składki, widzimy zwolnienia, wszystkie przerwy, możemy sobie nawet wyliczyć swoją przyszłą emeryturę.
Czyli przyszłość nasza jest jednak
Wszystko
zaczyna być takie wszystko gdzieś w tej sieci. Ja nie twierdzę, że to jest jakaś przepastna głębia, ale w której wszystko ginie, bo rozumiem, że to jest tak już zorganizowane, że tutaj to trafi, gdzie ma trafić, że te wszystkie próby zostały przeprowadzone i to...
Tak,
i
to, zostało to sprawdzone.
I to trafia w odpowiednie miejsce. To też nie będzie takiej sytuacji, że lekarz nas kieruje na zwolnienie, a my z tego zwolnienia nie korzystamy.
Może się tak zdarzyć. Jeżeli pacjent dojdzie do wniosku, że nie chce korzystać z tego zwolnienia lekarskiego, powinien zgłosić się z powrotem do tego lekarza. Lekarz anuluje takie zwolnienie i wówczas anulowane zwolnienie trafi do nas i nie będzie żadnego powodu, żeby takie zwolnienie pracodawca wypłacał.
Czyli tutaj żadnych pułapek nie ma. Po prostu trzeba przez to przejść, nauczyć się zainstalować ten program, który pomaga nam krok po kroku przejść, ze dwa razy przejść na sucho, ze dwa razy na mokro i...
Jest on bardzo intuicyjny, w związku z tym na pewno lekarze sobie z nim poradzą.
No dobrze, ale ci pracodawcy, którzy na tym EPUE się nie zarejestrują, to nie zobaczą takiego zwolnienia.
Więc niestety,
muszą, prawda?
Wówczas lekarz zresztą widzi w swojej aplikacji, że dany pracodawca nie ma założonego PUE i to jest dla niego podpowiedź, żeby wydrukował w wersji papierowej takie zwolnienie.
A możliwe jest takie?
Jest to możliwe. Mhm.
21 minut po 14 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o zmianach w ubezpieczeniach społecznych. Parę ich już było, parę jeszcze przed nami. Tak przed tymi świętami czas szybko płynie, że akurat o 1 grudnia, 1 stycznia tutaj już prezenty dla lekarzy, teraz może dla przedsiębiorców coś przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych też specjalnego, co muszą zrobić, albo jakąś pracę domową na święta.
Dla przedsiębiorców również miły prezent, bo od 1 stycznia rusza już e-składka, czyli jeden przelew na jeden rachunek bankowy. Każdy przedsiębiorca, który opłaca składki, nie będzie musiał wykonywać kilku, trzech, czterech przelewów, tylko jednym przelewem dokona płatności. My zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszej wyszukiwarki internetowej, gdzie można sprawdzić numer rachunku składkowego. Trzeba pamiętać o tym, że w tym numerze jest zaszyty numer NIP. Jeżeli okaże się, że tego numeru nie ma, trzeba koniecznie się z nami skontaktować, albo przyjść osobiście, albo zadzwonić na naszą centralę telefoniczną pod numer 22 560 16 00.
Naprawdę tam ktoś odbierze, bo do ZUS-u się dodzwonić to się nie da przecież.
Nieprawda. Jak tak, najbardziej.
Tak zawsze słuchacze mówią, że to karkołomne zajęcie. Tak.
W każdym razie zachęcamy do kontaktu, jeżeli byłyby jakieś problemy, że numer jest niewłaściwie zidentyfikowany, aby od 1 stycznia móc na prawidłowy numer rachunku bankowego wpłacić składki należne do ZUS-u.
Tutaj sankcje jakieś przewidziane dla przedsiębiorców, którzy tego nie zrobią?
Nie ma żadnych sankcji, ponieważ wszystkie rachunki zostaną automatycznie zamknięte. Aha. I jeżeli któryś przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności według starych zasad, nie będzie mógł tego zrobić.
I wtedy dopiero będzie poszukiwanie tego, co...
I wtedy będziemy się zastanawiać, skąd mamy wziąć ten numer. Mhm.
Co jeszcze ci przedsiębiorcy powinni wiedzieć? Jakieś specjalne druki się zmienią, skoro już tylko
jedna druki
składka?
Zostają te same. W dalszym ciągu deklaracje, które były składane, są klonowane, jeżeli nic się nie zmienia. Dla przedsiębiorców nic się nie zmienia, poza tym, że opłacają jeden, jedyny rachunek. Ważne, aby przedsiębiorcy również przypomnieli sobie, czy nie mają żadnych zaległości w związku z tym, że może gdzieś kiedyś nie opłacili jakiś składek, ponieważ teraz składka będzie dzielona proporcjonalnie na wszystkie konta i jeżeli okaże się, że gdzieś były jakieś zaległości, to wpłata pokryje najstarsze. I tutaj istnieje takie malutkie ryzyko, że jeżeli ktoś ma dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może z tego chorobowego wypaść. Więc warto właśnie, jeszcze raz zachęcam do zakładania konta na PUE i do sprawdzenia, czy faktycznie wszystkie składki mamy opłacone tak jak należy.
Bo może się okazać, że te składki pokryją zobowiązania starsze, bardzo, bardzo starsze, o których nawet już może zapomnieliśmy,
może
że takie
tak się
były,
zdarzyć.
A te bieżące zostaną po prostu
z niedopłatą.
Z niedopłatą, a składka chorobowa nieopłacona od razu...
Wiąże się z tym, że osoba zachoruje i nie otrzyma zasiłku chorobowego.
Od razu?
Od razu.
Nie ma żadnego upomnienia, delikatnego dzwoneczka
nie.
I tak dalej? No to dobrze, proszę Państwa, w takim razie sprawdzamy te zaległości. To można sprawdzić na EPUE, ale tak namawiamy na te E ciągle, no. A ten świat tak szybko biegnie i przez te E to jeszcze szybciej nam się wszystko tak kurczy. Dobrze, czyli tak, już mamy takie zmiany. I lekarze mają zmiany, i przedsiębiorcy mają zmiany. Jeszcze nianie mają zmiany, tak? To znaczy może nie nianie, a ci, którzy nianie zatrudniają.
Ci, którzy zatrudniają nianie, faktycznie, ale ta zmiana nie jest prezentem świątecznym. Mhm. Można powiedzieć, że można jeszcze szybciutko ten prezent sobie zrobić do końca roku, ponieważ od 1 stycznia 2018 roku zmienia się dofinansowanie z budżetu państwa. Do tej pory było dofinansowanie w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, a od 1 stycznia dofinansowanie z budżetu tu będzie wynosić tylko 50%. Więc jeżeli ktoś jeszcze chce zatrudnić nianię, zachęcamy do tego, aby jak najszybciej wypełnił wszystkie dokumenty i zatrudnił ją jeszcze w tym roku. Wtedy skorzysta z dofinansowania 100%.
Czyli w tym roku zawieramy umowę z nianią. W ogóle to jest forma, z której korzystają nasi mieszkańcy tutaj województwa
Owszem,
podlaskiego?
W naszym województwie podlaskim w listopadzie, sprawdzając statystyki, okazało się, że takich niań jest zatrudnionych 122, a w Polsce jest około 8200. Nie jest to jakaś zawrotna
ogromna, tak?
ilość. Przede wszystkim rodzice korzystają z pomocy rodziny, babci, ale właśnie i babcia, i dziadek też mogą być nianiami. Więc tutaj zachęcamy do tego, że jeżeli dziadek czy babcia chcą doliczyć sobie coś do stażu pracy i popracować jako niania, mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia.
Czyli jak to zrobić? Zatrudnić własną mamę przykładowo, tak?
Do babcie dziecka. Tak.
Do opieki nad tak. dzieckiem. Zgłosić, podpisać z nią umowę normalną, tak?
Tak.
I wypłacać wynagrodzenie, rozumiem.
I wypłacać wynagrodzenie, a składki zostaną pokryte przez budżet państwa.
Czyli tutaj nie ponosimy żadnych kosztów dodatkowych.
Oczywiście.
Ale rejestrujemy jakoś tę umowę, że to...
Czy należy się zgłosić na naszą salę obsługi klienta i tam osoby zatrudnione krok po kroku pomogą w wypełnieniu tych dokumentów i od razu złożeniu ich.
No dobrze, a dla takiej babci bądź też dziadka, jaka to jest korzyść? I tak pilnuje. A to się składki dolicza, więc co? Potem troszeczkę emeryturę podniesiemy?
Można zwiększyć emeryturę.
Przeliczymy?
Oczywiście.
30 minut i będzie 15. A w audycji Masz Prawo rozmawiamy o nowościach i temat niani zainteresował naszych słuchaczy. To nie jest jakaś nowa instytucja, prawda? Że państwo opłaca składki, jeżeli zatrudnimy nianię, zgłosimy do ZUS-u, że zatrudniamy nianię, no to składki za nas pokryje budżet państwa.
Nie jest nowa, ale mało powszechna.
Mało. No tak
niań jakby... ogólnie w Polsce jest zatrudnionych na umowie uaktywniającej bardzo niewiele, ale jest to dobra forma możliwości skorzystania z wynagrodzenia i opłacenia równocześnie składek. Osoby zatrudniające nianie, czyli rodzice, nie muszą wówczas odprowadzać składek, chyba że niania zarabia więcej niż minimalne wynagrodzenie. Jeżeli umawiają się na to minimalne wynagrodzenie, które aktualnie wynosi 2000 zł, składkę od tej kwoty odprowadza budżet państwa.
I jakie są tutaj obowiązki tejże niani? Nie, żadnych. Znaczy obowiązki niani to, że jest zatrudniona i płaci?
Niani obowiązkiem jest jedynie to, że jeżeli chce być zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego, ona pokrywa koszt ubezpieczenia chorobowego.
A czyli składkę na ubezpieczenie chorobowe tak. pokrywa z własnego wynagrodzenia. No i warto tutaj dodać, że też no jest to dochód, przychód, wszystko co podlega opodatkowaniu w PIT-ach, prawda? Czyli
tak.
w ustawie podatkowej. Też znajdziemy odpowiednią rubryczkę, że taki dochód należy opodatkować. To nie wolno o tym zapominać. I kwestia tego, co w tej umowie powinno się znaleźć. Pewnie czas zawarcia takiej umowy, wynagrodzenie i z tym przechodzimy do ZUS-u.
Miejsce
tak?
wykonywania pracy. Mm-hmm. Ja zapraszam na naszą stronę www.zus.pl. Proszę odszukać w wyszukiwarce niania. Tam są pełne informacje, nawet sposób wypełnienia umowy i wszystkie szczegółowe dane, które można sobie przeczytać. I z taką nianią umowę zawrzeć.
I to bardzo dobry sposób też na uzupełnienie sobie na przykład do wieku emerytalnego, prawda?
Jak najbardziej.
Kilku tam składek. No dobrze, ale to ja już pani Tereso, specjalnie dla pani, tutaj nasza słuchaczka przygotowała pytanie, a mianowicie od 10 lat przebywa na emeryturze z tak zwanej karty nauczyciela. W tym roku kończy 67 lat. Przez te 10 lat pracowała 60 równo, oczywiście 67. Już nie trzeba tyle pracować. Można, jak ktoś chce, dlaczego? Ale nie. Pani akurat kończy równo 60, może przejść na emeryturę normalną. Przez te 10 lat korzystając z emerytury pracowała jeszcze na pół, na ćwierć etatu i otrzymywała wynagrodzenie. I pyta, czy jeśli przeszłaby teraz na normalną emeryturę, przeliczyłaby tę emeryturę, czy to, co pobrała przez te 10 lat, zostałoby jej odliczone?
No niestety, w tej chwili od 2013 roku, jeśli osoba przechodzi na emeryturę w wieku powszechnym, czyli na tą emeryturę, której składniki są kapitałem początkowym i składkami, które są odprowadzane na indywidualne konto po 1 stycznia 1999 roku, również od tej podstawy, tych dwóch składników, odlicza się kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. To zostało wprowadzone od 1 stycznia 2013 roku i teraz jak była zmiana do naszej ustawy, to niestety to pozostało. Zmienił się tylko wiek emerytalny, czyli wrócił ten stary, natomiast te pobrane emerytury wcześniejsze odlicza się od podstawy kapitału początkowego i składek.
Czyli to tak na polski język tłumacząc, 10 lat?
Wszystkie świadczenia, które zostały wypłacone przez te 10 lat, są odejmowane.
Czyli od tej globalnej kwoty, tak, którą się potem dzieli na te części.
Którą się dzieli przez średnie dalsze trwanie życia.
To nie jest dobra informacja.
No nie, niestety.
Tutaj prezentu pani nie zrobimy żadnego.
No niestety, nie wiemy, czy ta pani już składała taki wniosek o ustalenie prawa do emerytury w wieku powszechnym, bo może taki wniosek złożyć. My oczywiście obliczymy kapitał, zwaloryzujemy go, składki, odliczymy te emerytury i wtedy jak gdyby ma wysokość tego świadczenia w decyzji. I jeśli to świadczenie jest mniejsze, oczywiście od dotychczas pobieranego emerytury, nie jest wypłacane. Może również po otrzymaniu takiej decyzji, no i no, zorientowaniu się, jaka to jest kwota, w ciągu 30 dni od otrzymania tej decyzji może
wycofać
taki wniosek. I
czyli ryzyka nie ma.
Nie ma żadnego ryzyka. Jest tylko to, że może sobie zobaczyć, jaka jest wysokość świadczenia zreformowanego. Pani też nie podała takiej informacji, czy do tej emerytury wcześniejszej, którą pobiera, doliczała sobie ten staż pracy, czy nie? Bo również może sobie doliczyć ten staż pracy.
Tak?
Tak, do tej emerytury, którą wcześniejszej, którą pobierała. Bo tu nie miałyśmy
tej informacji. Bo to można w każdej chwili doliczać sobie ten staż, co ileś lat,
miesięcy? Doświadczenia tak zwanego starego, czyli tego, które pani pobiera. To co kwartał można doliczać sobie staż pracy. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia zreformowane, to składki dolicza się zgodnie z artykułem 108 raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia.
Mm-hmm. To tak jakby pani ma dwie drogi. Doliczyć do tego, co pobiera, albo po prostu ustalić.
Ustalić i zobaczyć, jaka będzie wysokość świadczenia.
Czy to się opłaca, tak. Czy nie. No dobrze, jesteśmy po 3 miesiącach obowiązywania? Jeszcze nie 3. Październik, to tak. Listopad, grudzień, niecałe 3.
Po 3 miesiącach przyjmowania wniosku.
Tak. No i mamy pewnego rodzaju podsumowania. Ja nie wiem, czy one są optymistyczne, czy nie. Trudno mi się do nich odnosić. Ta średnia wysokość emerytury w kraju i u nas w województwie niewiele się różni, więc chyba nie jest źle. Ani dla mężczyzn. No niestety panowie lepszą średnią mają.
Panowie mają zdecydowanie wyższą kwotę emerytury, bo między paniami a panami to jest 900-800 zł. Mniej więcej są to takie kwoty.
Ale dlaczego tak jest? Wynika to z tego, że żyją krócej, pracują dłużej?
To wynika również z tego, tak, że panowie jednak 5 lat później przechodzą na emeryturę i przez 5 lat dodatkowo płacą te składki. Również nie oszukujmy się, panowie zarabiają przeważnie lepiej, a na pewno zarabiali kiedyś lepiej. A podstawą jednak wyliczenia tego typu emerytur jest w dużej mierze kapitał początkowy. I u panów wychodzi on na pewno zdecydowanie wyższy niż u pań. Teraz może te zarobki się troszeczkę już zrównały między panami i paniami, ale jeszcze ten rocznik właśnie 57, 52 widoczny jest, że są to znaczne różnice. My z kolei odnośnie naszego podsumowania tych ponad dwóch miesięcy wydawania decyzji emerytalnych możemy powiedzieć tyle, że wiedzieliśmy, że będzie bardzo dużo wniosków i faktycznie tych wniosków było bardzo dużo. Na 10,5 tysiąca złożonych wniosków jest wydanych ponad 9 tysięcy decyzji i wydaje mi się, że nasze pracownice w Wydziale Świadczeń Emerytalno-Rentowych naprawdę
dużo nadgodzin
się
mają.
Bardzo, bardzo dużo pracy przed świętami, więc będą musiały złapać troszkę oddechu, żeby pobyć też z rodzinami, ale naprawdę spisali się wszyscy tak jak trzeba.
Dobrze, no to kilka liczb w takim razie, powiedzmy, jakie te średnie emerytury są, jakie dla mężczyzn, jakie dla kobiet.
Najaktualniejsze dane, które otrzymałam teraz 8 grudnia, czyli takie świeże bułeczki tak naprawdę, to mamy wydanych 9796 decyzji, czyli około 10 tysięcy. A co do kwot świadczeń, które aktualnie są średnimi kwotami w naszym województwie, to kobieta otrzymuje 1630 zł 63 grosze, mężczyzna z kolei 2459,26. A jak to się ma w stosunku do średniej w Polsce? Więc kobieta średnio w Polsce ma troszkę niższą emeryturę, bo 1621 zł 38 groszy, mężczyźni z kolei no niestety troszkę więcej, 2714,41. Ale wydaje mi się, że tutaj najbardziej chyba podbita jest wysokość emerytur tym, że mężczyźni przede wszystkim na Śląsku zarabiają dobrze. Mm. Więc ich emerytury są tam naprawdę wysokie, bo średnia emerytura przekracza 3,5 tysiąca. W związku z tym na pewno rzutuje to na średnią polską.
A kto częściej przychodzi na emerytury w tym obniżonym wieku? To panowie z nich korzystają, czy panie?
Więcej jest pań, bo 60% jest pań, a 40% mężczyzn. Także kobiety... Kobiet więcej przechodzi na emeryturę.
Bardziej zmęczone. Mają dużo więcej ról w życiu.
No bardziej zmęczone, ale niektóre panie, które pracowały w szczególnym charakterze, mogą skorzystać z tej wcześniejszej emerytury, ale nie korzystają, czekają do wieku emerytalnego, bo to też się wiąże z tym, że ta emerytura w wieku powszechnym może być podwyższona od rekompensaty, która przysługuje dla kobiety, która pracowała w szczególnym charakterze, również dla mężczyzny, a nie skorzystała z tej emerytury wcześniejszej. Wtedy w wieku powszechnym przechodzi, to właśnie to jest taka jakby 1/4 kapitału dodawane do tego świadczenia. Także rekompensaty, no czasem opłaca się poczekać na to, żeby przejść, jeśli oczywiście ktoś ma siłę pracować, tak?
No może tak, pracować. I chęć, i możliwość.
To skorzystanie z rekompensaty, no też jest znaczącą wysokością w świadczeniu emerytalnym.
Na pewno. Warto jeszcze też zaznaczyć, że to przejście na emeryturę to przecież prawo, prawda? No tutaj nikt nas nie może z tego tytułu zmuszać do odejścia na emeryturę, bo osiągnęliśmy wiek emerytalny.
I wiele osób właśnie wzięło to do serca, że to jest prawo, a nie obowiązek, czyli ja decyduję, kiedy mogę złożyć ten wniosek o emeryturę, czy chcę iść na tą emeryturę, czy chcę dalej właśnie kontynuować zatrudnienie.
Bo to bardzo trudna decyzja. Przecież to się wszystko w życiu zmienia w pewnym momencie.
Zmienia się, no ale to wszystko zależy indywidualnie od tego, jaki się ma pomysł na życie. Czy chce się pracować dalej i spełniać się zawodowo, czy też już zakończyć ten etap i zacząć coś innego w życiu.
No i kwestia tego, czy będzie za co, czy nie. No to tutaj też jest kluczowa decyzja, czy warto jeszcze może parę lat popracować, żeby potem było za co. Za 14 minut 15 w audycji Masz Prawo rozdajemy prezenty takie w postaci różnych dobrych pomysłów na to, jak... No chociażby zrobić to, żeby składki za nas na ubezpieczenie społeczne pokrył budżet państwa. Ale to nie wszystkie pomysły, które państwo mają, niestety można tak spełnić. Mianowicie pytanie naszej słuchaczki, czy jeżeli zatrudni osobę do pomocy przy osobie niepełnosprawnej, czyli takiego opiekuna, czy też budżet państwa pokryje składki, to znaczy czy też ma zgłosić do ZUS-u i tak jak nianie przynieść umowę, pokazać, powiedzieć, że tu proszę, ale to nie dziecko, tylko osoba niepełnosprawna.
Nianie możemy zatrudnić tylko do opieki nad dzieckiem i to nad malutkim dzieckiem, a opieka nad osobą niepełnosprawną to niestety nie ZUS. Tu należy się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Niestety my pani w odpowiedzi na to pytanie nie pomożemy, ale na pewno wskażemy, że nie może zgłosić takiej osoby jako opiekunkę, nianie. Mhm.
Niania to jest opiekunka dziecka do lat 4, tak wynika z tego przepisu. No i też pan ma tutaj, nasz słuchacz, świetny pomysł, że dziecko co prawda jeszcze się nie urodziło, ale już w przyszłym roku się urodzi, a ponieważ jak umowę zawrzemy w tym roku, to jeszcze skorzystamy z pełnej odpłatności za te składki, refundacji, czyli do 100% minimalnego wynagrodzenia, a jak w przyszłym roku to już tylko 50%, więc pan by może taką umowę intencyjną powziął, że na przykład nad mamą tego dziecka nienarodzonego jeszcze opieka będzie sprawowana, a potem już będzie to niania.
Pan nam co prawda nie powiedział, kiedy dziecko ma się urodzić.
W kwietniu powiedział.
W kwietniu. Tak. Myślałam, że może pan przyspieszyć termin porodu.
Nie.
Gdyby się udało, żeby dziecko urodziło się w tym roku i od razu od porodu chciałby zatrudnić nianię, no to może byłaby szansa. Ale niestety na dziecko nienarodzone jeszcze niani zatrudnić nie możemy.
Nie, czyli proszę państwa, ci, którzy mogą to w tym roku zrobić, to jeszcze robią, bo rzeczywiście można z tego skorzystać i to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób to zrobić. Tym bardziej, że tak jak mówiłyśmy, może to być babcia, może to być dziadek, któremu do emerytury coś tam brakuje, albo też ta emerytura się podwyższy. No dobrze, i wracając do emerytury. Pytanie naszej słuchaczki. Jaka jest średnia długość
trwania życia?
Kurczę, ale to naprawdę, to teraz już w dokumentach możemy przeczytać, jak długo będziemy żyli, tak? Czyli jeżeli w tym roku skończymy lat 60, to jak długo będziemy jeszcze żyli, jeżeli jesteśmy kobietą?
W tej chwili osoby, które przechodzą na świadczenie emerytalne, kobiety w wieku 60 lat, do obliczenia wysokości świadczenia, czyli jest brane średnie dalsze trwanie życia. W tej chwili w 60 lat jest to 263,2 miesiące, tak to jest.
W miesiącach.
Tak, w miesiącach. Natomiast dla mężczyzn w wieku 65 lat jest to średnie 219,60. Ważne jest to średnie, ponieważ ono jak gdyby wpływa, znaczy na pewno wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego, bo kapitał początkowy plus składki, które zgromadzimy po 1 stycznia 99, sumujemy i dzielimy przez właśnie dalsze średnie trwanie życia. Wtedy wychodzi wysokość świadczenia tak, emerytalnego. I dalsze średnie trwanie życia jest właśnie brane z wieku, ewentualnie z daty zgłoszenia wniosku, jeśli ktoś już wcześniej nabył ten wiek emerytalny.
Rozumiem. I
także
ogłasza
w każdej decyzji
Główny Urząd Statystyczny,
tak? Główny Urząd Statystyczny. Te średnie obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca 2018.
Czyli można to sobie znaleźć na stronach internetowych.
Tak, można sobie znaleźć i można sobie popatrzeć.
Ale ja myślę, ja tak sobie myślę, że my chyba nawet jak sobie znajdziemy te wszystkie dane, to i tak nie jesteśmy w stanie wymyśleć, jaka ta nasza emerytura będzie, prawda?
Będziemy w stanie.
Naprawdę?
Oczywiście.
Sami sobie podzielimy?
Sami sobie wyliczymy, sami sobie podzielimy, możemy zajść do doradcy.
Sami sobie wypłacimy.
Nie, aż tak dobrze to nie będzie, ale możemy przyjść do doradcy emerytalnego na salę obsługi klienta, albo właśnie tak jak już mówiłam, założyć profil na PUE. Tam również jest kalkulator emerytalny i jeżeli wiemy, ile mniej więcej zarabiamy, wstawić wskaźniki, wynagrodzenia i też nam system wyliczy wysokość emerytury.
A czy ZUS nam przysyła jeszcze te takie informacje, jak ta nasza emerytura raz w roku, prawda, dostawaliśmy, po czym odkładaliśmy?
Tylko dla tych, którzy nie mają PUE.
A, okej.
Okay. Więc każdy, kto dostaje wersję papierową,
nie ma PUE.
Tak, powinien pamiętać o tym, że czas zrezygnować z wersji papierowej i zgłosić się do nas, żeby założyć konto.
Ja jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, czy można na emeryturze pracować? To znaczy przejść na tę emeryturę, te 263 miesiące postanowić jeszcze żyć?
Można pracować, można zarabiać bez ograniczenia, ponieważ jest to w wieku powszechnym emerytura przyznawana. Jeśli ma się siłę, zawsze można i później można sobie doliczyć, tak jak powiedziałam, składki do świadczenia emerytalnego raz w roku.
Ale trzeba zrezygnować z pracy przynajmniej na jeden dzień?
Znaczy, jeśli chodzi o podjęcie wypłaty, bo prawo to jest prawo.
A prawo to inna historia, tak?
Tak, natomiast podjęcie wypłaty uzależnione jest od rozwiązania stosunków pracy. Stosunków pracy, w zależności, czy mamy jedno zatrudnienie, czy mamy kilka zatrudnień. To jest potrzebne do podjęcia wypłaty świadczenia. Mówię o tym, jeśli ktoś jest zatrudniony na umowie o pracę, bo takiego obowiązku nie mają osoby, które są zatrudnione na umowie zlecenie albo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Tutaj i od momentu nabycia prawa do emerytury również jest to świadczenie wypłacane. Natomiast osoby, które pracują na umowie o pracę, niestety do uruchomienia tego świadczenia do wypłaty potrzebne jest rozwiązanie stosunku pracy. Później możemy ten stosunek nawiązać, pracować na nowo i tak jak mówiłam, doliczać sobie
i to może być jeden dzień, tak?
Może być jeden dzień.
Następnego dnia możemy się zatrudnić.
Tak, oczywiście.
Ale możemy się też zatrudnić na niepełny etat, prawda? Tutaj
w zależności już od swoich potrzeb, swojej inwencji, czy zlecenie, czy umowa o pracę, to już jest wszystko.
Ale składki będą nam potrącane.
Składki, tak.
I czy z umowy zlecenia, czy z umowy o pracę, to nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia. No, działalność gospodarcza tylko jest, chyba że dobrowolnie, tak, ktoś będzie płacił składki z tytułu działalności gospodarczej. Natomiast tak, jeśli ktoś otworzy tą działalność gospodarczą, no to już składki emerytalno-rentowe nie będą odprowadzane. Nie ma obowiązku odprowadzania.
A, to też może być pomysł. Pomysł jakiś. Dobrze. Ta zmiana zapowiadana, czyli brak ograniczenia do 30-krotności. Oj, znowu coś pomieszam. Nie, no nie pobierało się składek, jak przekroczyło się pewną kwotę wynagrodzenia. To dla tych, którzy dobrze zarabiali, była ulga. 2018 to będzie ten rok przełomowy, czy jeszcze odroczymy sobie to troszkę?
Na razie nic nie mamy. Nie mamy żadnych informacji. W związku z tym myślę, że temat na
kolejną audycję i kolejne spotkania. Dobrze, namawiamy, żeby przechodzić na emeryturę, czy nie?
Wszystko zależy od swoich planów osobistych, każdej osoby.
Zachęcamy do sprawdzenia wysokości emerytury. Jeżeli ktoś jest zdecydowany i zobaczy kwotę przyszłej emerytury i będzie chciał z takiego świadczenia korzystać, wówczas samodzielnie podejmie taką decyzję.
Nie trzeba składać decyzji, przyjść do doradcy, policzyć, popatrzeć, w różne warianty opracować.
Dokładnie.
EPUE założyć przy okazji, prawda? Bo to też można sobie zrobić internetowo, zarejestrować się, sprawdzić i przyjść, potwierdzić, bo to chyba jest obowiązek. Przyjść z dokumentem tożsamości.
Z dowodem osobistym, bądź z paszportem.
Przedsiębiorcom przypominamy, od 1 stycznia mają jedno konto i warto je sprawdzić, bo inaczej składki nie przejdą. Lekarzom przypominamy, że mogą wystawiać e-zwolnienia i z tego korzystać.
Cały czas. A od 1 lipca już tylko e-zwolnienia.
Już tylko e-zwolnienia. Na szkolenia jakieś jeszcze zaprosimy przed świętami, czy już tylko pożyczymy wesołych świąt?
W tym roku raczej już szkoleń nie będzie, a na pewno przewidziane są od stycznia. Zachęcamy do kontaktu i do umawiania się na indywidualne spotkania. Bo takie również się odbywają.
No to
pracownicy
tyle,
nasi jeżdżą.
To tyle prezentów, proszę Państwa, mamy dzisiaj. W przyszłym tygodniu myślę, że będziemy też elektroniczne prezenty rozdawać i doradzać, jak na przykład kupić bliskiej osobie telefon i nie wplątać się w jakieś zobowiązania, o których może nawet nie mamy pojęcia, że podjęliśmy na siebie. A dzisiaj moimi gośćmi i Państwa oczywiście były pani Katarzyna Krupicka, rzeczniczka białostockiego ZUS-u i pani Teresa Fiodorczuk, starszy specjalista Wydziału Świadczeń Emerytalnych rentowych w białostockim ZUS. Serdecznie dziękuję. Wesołych świąt naszym
dziękujemy
słuchaczom. Życzymy prawda od ZUS-u również.
Świąt.
Ja to jeszcze Państwu pożyczę za tydzień, tak jak mówiłam. Do usłyszenia mówi Dorota Nieprzydowska, ale za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok i zostańcie Państwo z nami.